Dzisiejsze kazanie będzie przerwą, można powiedzieć, od Ewangelii Łukasza i pierwszej księgi Samuela, które omawiamy podczas niedzielnych nabożeństw. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem, znaczy, można powiedzieć, mają dwa tytuły. Pierwszy tytuł: Walcz jak Jezus. Drugi tytuł, który równie dobrze może pasować, to Grzech bycia miłym. Grzech bycia miłym. Życie chrześcijańskie jest duchową walką, ale powinniśmy uczyć się od Chrystusa, jak zwyciężać w tych naszych codziennych bitwach. Biblia przedstawia Jezusa jako wojownika, który zszedł na ziemię, zdeptał łeb węża, aby uwolnić nas, oblubienicę, dziewczynę, spod tyranii węża, smoka, jak przedstawiony jest w Biblii, diabeł. Często tam, gdzie Jezus się pojawiał, tam miały miejsca napięcia, konflikty. I to nie dlatego, że Jezus kochał napięcia i konflikty, nie dlatego, że Pan Jezus szukał napięć i konfliktów. Konflikt i napięcia, widzimy te rzeczy w służbie Jezusa, ale powodowały je sama obecność Chrystusa. Sama obecność Ewangelii już powoduje jakieś rozdwojenie, jakąś trwogę. Także celem Jezusa nie było wywoływanie napięć, ale też nie było jego celem unikanie napięć. Jego celem było oznajmianie prawdy. Jego celem było uwielbienie Ojca. Jego celem było Królestwo Boże. Nie starał się być miły za wszelką cenę tylko po to, żeby unikać napięć. Nie był jakimś flower power, jakimś dzieckiem kwiatem. Był, można powiedzieć, sprawcą problemów. Ale znów, pamiętajcie, nie dlatego, że ich szukał. Po prostu wystarczyło, że objawiał prawdę na temat Bożego Królestwa, na temat swojej tożsamości, na temat dzieła Ojca. Nie był słodkim, miłym Jezuskiem. Jeżeli my staramy się być mili, a nie wierni, no to sprzeniewierzamy się naszemu powołaniu. Także w istocie istnieje coś takiego jak grzech bycia miłym tam, gdzie powinieneś być wręcz mało miłym. Nie oznacza to, że mamy być niemili, że mamy być znani jako rozpoznawani jako jakieś pyszałki i tak dalej, ale istnieje coś takiego jak grzech bycia miłym tam, gdzie powinniśmy być na przykład stanowczy. Pomyślcie na przykład o Jezusie rozrzucającym stoły wekslarzy w świątyni. To był wielki dziedziniec pogan. To nie była taka mała biblioteczka, jak mamy po nabożeństwie stolik z książeczkami. To był duży dziedziniec. Ciekawe jest też to, że kiedy Jezus rozrzucał te stoły wekslarzy, odbywało się to po jego wjeździe do Jerozolimy. Cały czas w kontekście śpiewu dzieci, które wołały Hosanna synowi Dawidowemu. Tak Jezus wywraca stoły wekslarzy w świątyni, a dzieci śpiewają Hosanna królowi Dawidowemu. Nie wyobraźcie to sobie. To naprawdę nie pasuje do wielu współczesnych wizji takiego słodkiego, miłego, niekonfrontacyjnego Jezusa. Oczywiście Pan Jezus, robiąc to, dobrze wiedział, jaką to wywoła reakcję. Wiedział, że będąc gorliwym o dom Ojca, robi sobie wrogów. Wiedział to. Wiedział, że jego odrzucenie nie jest pomyłką. Wiedział, że okrzyżowanie nie jest pomyłką. Wiedział, że to będzie miało miejsce. Dla nas taka pierwsza lekcja jest następująca. Jeżeli odstępcza kultura i liderzy odstępczej kultury nie są wściekli na to, co robi Kościół, to znaczy, że Kościół nie głosi wiernie Słowa Bożego. Jeżeli odstępcza kultura jest wściekła na służbę chrześcijan, to znaczy, że najczęściej robimy to, co powinniśmy. Jeżeli odstępcza kultura jest wściekła na służbę Kościoła, to dzieje się dokładnie coś, czego powinniśmy się spodziewać. Pan Jezus powiedział, że jedną z cech fałszywych proroków jest dobra opinia u wszystkich, włącznie z tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu. Tak? Fałszywi prorocy mają na Facebookach dużo lajków od zwolenników niemoralności. Ewangelia Łukasza 6:26. Biada wam, gdy wszyscy ludzie będą o was dobrze mówić, tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Biada wam, jeżeli wszyscy ludzie będą o was dobrze mówić. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale mamy historię, kiedy Jezus karmi wielki tłum ludzi. 6:2 Ewangelia Jana. Czytamy, że szło za nim wielkie za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wielki tłum szedł za Jezusem. Potem czytamy w 5 wersecie również o tym wielkim tłumie. Jezus podniósł oczy, ujrzawszy, że mnóstwo ludzi przychodzi doń, rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba, by mieli co jeść. Wielki tłum ludzi szedł za Jezusem. Ale zobaczcie, on nie powiedział, hurra, super, mamy wielki tłum wyznawców, mamy tłumy. Czytamy, że oni szli, ponieważ widzieli cuda, które czynił, a nie dlatego, że mu zaufali. Czynili cuda. Jezus widział więcej niż same liczby, niż tłum entuzjastów. Znał ich serce, znał też ich motywację. Pastor Doug Wilson kiedyś opowiadał o przykładzie swojego wnuka o imieniu Rory. Mieli jakąś imprezę rodzinną, nie tylko rodzinną, ale też przyjaciele. Byli w salonie i w pewnym momencie do tego salonu wbiega jego wnuczek Rory, wołając: kocham Jezusa. No i wszyscy, o, jakie słodkie dziecię, o, jak słodko, fajnie. A ojciec do niego mówi, co tam robiłeś za domem? Czyli coś jest na rzeczy. O co ci chodzi, chłopcze? Widział, że może znał swojego syna na tyle, żeby wiedzieć, że coś kryje się niepokojącego za tym wyznaniem. Nie chodzi, jestem daleki od tego, żeby podważać wyznania wiary dzieci, ale chodzi o to, żebyśmy widzieli więcej niż liczby i jakąś powierzchowność. Ktoś mówi, kocham Jezusa. Okej, chwała Bogu, ale dlaczego? Ten ojciec, który pytał, co robiłeś za tym domem, on patrzył poza słowa, które ten chłopaczek powiedział. Jezusowi też. Jezusowi nie wystarczyły liczby. Wow, 5000 ludzi tutaj jest na trawie. Możemy założyć mega kościół. Pytanie jest, co robiłeś za domem? Czy jesteś tutaj, bo szukasz cudów? Czy jesteś tutaj, bo szukasz chleba, ryb? Czy szukasz Królestwa Bożego? Jezus tych ludzi karmi, dokonuje cudu rozmnożenia ryb i chlebów. Jaka jest reakcja tych ludzi? 14 werset. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Ten naprawdę jest prorokiem. Zobaczcie, bardzo dobre wyznanie. Ten naprawdę jest prorokiem. 15 werset mówi, że chcieli go obwołać królem. Co zrobił Jezus? Usunął się na górę, sam jeden. Nie chciał tego. Nie dlatego, że nie interesuje go królestwo, ale dlatego, że nie interesowało go objęcie królestwa w sposób ludzki, według metod ludzi. Usunął się na górę i potem mówi do tłumu. 23 werset. Tymczasem nadeszły inne łódki od Tyberiady, czyli też zbliżały się do miejsca, gdzie był Jezus, w pobliże miejsca, gdzie jedli chleb, nad którym Pan Jezus wypowiedział dziękczynienie. Czyli znów zbliżały się tłumy i w 26 wersecie czytamy, Jezus im rzekł, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie, dlaczego przyjeżdżacie tutaj, dlaczego idziecie tutaj? Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Przychodzicie tutaj, bo jedliście chleb i nasyciliście się. Jest was wielu, ale tak naprawdę przyszliście jeść chleb. Nie było tutaj, zobaczcie, nie ma w tym jakiegoś entuzjazmu. Jest wręcz takie troszkę gaszenie może tej sytuacji. Ktoś mógł powiedzieć, Panie Jezu, nie przesadzasz? No może tak, może i przeszli po ten chleb. No ale to i tak wciąż jest okej. Dlaczego nie możesz być bardziej zadowolony? Jezus odpowiadając daje im do zrozumienia, że nakarmić chlebem człowieka jest stosunkowo łatwo. Ale za chwilę zaczął mówić o przyjęciu chleba życia, w którym jest on sam. I tutaj zobaczcie, reakcja już będzie zupełnie inna. Jezus mówi tak, jam jest chlebem życia. To jest 48 werset 6 rozdziału. Jam jest chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, mówi Jezus, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest ciało moje za życie świata. Ja jestem chlebem życia. Reakcja uczniów? 60 werset. A spośród jego uczniów, którzy to słyszeli, wielu mówiło, trudna to mowa. Któż jej może słuchać? Trudne to. I zobaczcie koniec końców, jak to się skończyło. 66 werset, końcówka, podsumowanie. Odtąd wielu uczniów odeszło i już z nim nie chodziło. Czyli, Panie Jezu, my sobie pójdziemy poszukać innego kościoła. Nie mogę, Panie Jezu, zgodzić się na taką mowę. Muszę inną denominację sobie znaleźć. Ty, Panie Jezu, uderzasz w jakąś moją wrażliwość. Ty uderzasz w moje jakieś paradygmaty. Uderzasz w moją wizję Mesjasza. Nie? Póki były cuda, póki był chleb, był okej. Taka społeczna, socjalna wizja chrześcijaństwa. Ale kiedy ty mówisz o takie rzeczy, że ty jesteś chlebem życia, kiedy zaczynasz mówić o teologii, oburza nas to. Zobaczcie, kiedy dzisiaj mówimy o Jezusie w jakiś taki nieokreślony sposób, dla wielu ludzi to jeszcze jest okej. To jeszcze jest do przełknięcia. No tak, Jezus. Mogę w pojęcie Jezus włożyć cokolwiek chcę. Nawet obrazki Jezusa znajdziecie, jak są te targi od wahadełka do gwiazd. Tam są też obrazki Jezusa. Obok Sai Baby czy innych jakichś wschodnich guru. Jeżeli używacie słowa Jezus, to jeszcze jest okej tak długo, jak sobie człowiek może włożyć w to pojęcie dowolną treść. Ale kiedy mówicie o Jezusie objawionym w Biblii, a okazuje się, że tak jak tutaj, to Panie Jezu, my odchodzimy. Poszukamy sobie innego Mesjasza. I cały czas, zobaczcie, ja nie mówię tutaj tylko o ludziach niewierzących. To są ludzie, którzy byli uczniami, chodzili za Jezusem. Czytamy, że wielu uczniów Jego odeszło, nie wielu pogan, niewierzących. 66 werset mówi, że wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Do czego odchodzą? Ponieważ Jezus, którego sobie wyobrażają, jest, można powiedzieć, bożkiem. Jest takim idolem, bardziej ideą niż rzeczywistym Jezusem objawionym w Biblii. Tak? Mów o Jezusie, mów o Bogu. Wielu to kocha. Im bardziej nieokreślony jesteś, tym dla niektórych lepiej. Ale mów o Jezusie konkretnie, to co mówi Biblia, a nastąpi niewątpliwie rozdwojenie. Dlatego, że idea Jezusa nie jest tym samym, co osoba Jezusa. Pan Jezus objawił siebie w Słowie poprzez Ducha Świętego. Natomiast oni odeszli, bo oni chcieli jakąś ideę Jezusa. Pomyślcie na przykład o takich ogłoszeniach. Czasami kościoły gdzieś tam, czy jakieś wspólnoty ogłaszają informacje, żeby zachęcić ludzi do przyjścia. Jeśli twoja, na przykład coś takiego, jeżeli twoja wiara zakorzeniona jest w Bogu, w tym, kim On jest i kim ty jesteś w Nim, odniesiesz zwycięstwo w każdej sytuacji. Rozmiar burzy nie zmienia rozmiaru Boga. On jak dobry tata zawsze cię ochroni i odwróci kierunek nawet najsilniejszego sztormu. On jak dobry tata zawsze cię obroni i odwróci kierunek nawet najsilniejszego sztormu. Jaki jest w tym problem? Ładnie brzmi, tak? Ale jaki jest w tym problem? No w tym, że po pierwsze, wielu ludziom się to naprawdę może podobać, ale nie jest to biblijna prawda. Dlatego, że nie zawsze Bóg będzie odwracał kierunek sztormu. Czasami wręcz, tak jak Jezus, będzie nas prowadził na środek burzy. Pamiętacie tą historię, kiedy Jezus powiedział, wypłyńmy na jezioro. Wypłynęli i co się stało? Burza, fale się wdzierały do łodzi. Dlaczego? Bo Jezus ich tam poprowadził. Albo coś takiego. Przyjdź do Boga, a On da ci nową wizję dla twojego życia. Mnie to też chwyta, szczególnie tych, którzy nie mają wizji dla swojego życia. Ale Jezus nie przyszedł po to, żeby dać ci jakąś nową wizję życia. Przyszedł, żeby przede wszystkim dać ci przebaczenie grzechów, żeby pojednać cię z Ojcem, żeby uratować cię od piekła i dać ci nowe życie. Nie przychodź do Jezusa, jeżeli chcesz nowej wizji życia, jeżeli chcesz lepszego wizerunku samego siebie, jeżeli chcesz jakiejś samoakceptacji. Przyjdź do Jezusa, jeżeli widzisz swój grzech, własną niedolę. Przyjdź z winą i wstydem, a On cię przyjmie dzięki zastępczej ofierze na krzyżu, da ci wiarę, da ci życie wieczne przez wiarę w Jego imię. Także nie mamy mamić ludzi, Jezus tego nie robił, nie mamy mamić ludzi pięknymi słowami jakiejś samorealizacji, gdzie owszem, Bóg jest obecny, że Bóg jest ważny, tak? Tam zobaczcie, w tych pojęciach cały czas przewija się słowo Bóg. Tam nawet może być słowo Jezus. Ale On tam jest obecny tak jak witamina C, można powiedzieć, jest ważna dla naszego rozwoju, dla zdrowia. Witamina jest ważna, tak? Jest ważna. Ale nie stoi w centrum. Nie żyjemy dla witamin. W centrum, kiedy mówimy o zdrowiu, no jest twoje zdrowie, no. Jesteś ty. Witamina jest tylko środkiem. I niekiedy tak traktuje się Boga, jak witaminę. Zażyj, a twoje życie nabierze sensu. A otrzymasz nową wizję. Wizję swojego życia. Tak? Też pamiętam, kiedyś Radek mówił przykład jednego duchownego, który mówił coś takiego. Zapisałem sobie to. Ręce Jezusa przybite są do krzyża na wieki. Czy jesteś gotów dać Mu swoje? No i jakie to poetyckie, jakie to piękne. No oczywiście dam Mu swoje ręce. Przecież Jego ręce są na wieki przybite dla mnie. Nie, ręce Jezusa nie są przybite na wieki. Jezus został ściągnięty z krzyża i powstał z grobu. Jeżeli mówisz o rękach Jezusa przybitych na wieki do krzyża, ty mówisz o jakimś innym Jezusie. Nie wiem, czy to jest jakaś inna Ewangelia, ale to tak pięknie brzmi, to tak poetycko brzmi. Ważne, że działa. Tak jak w tym kabarecie Animrum. Działa, ale działa. Chwyt marketingowy, ale działa. Jezusowi nigdy nie chodziło o to, co działa. Jezusowi chodziło o prawdę i chwałę Ojca. Pamiętacie tą historię o wskrzeszeniu Łazarza, kiedy Jezus udał się tam po 4 dniach, żeby objawić Bożą chwałę na martwym Łazarzu. Przy grobie stał tłum ludzi. Po wskrzeszeniu Łazarza mamy naprawdę zadziwiającą reakcję świadków, którzy co robili? Nie powiedzieli, ach, widzieliśmy cud, Łazarz wstał z martwych, ty, Panie Jezu, go wskrzesiłeś, więc jesteś Mesjaszem. Reakcja była naprawdę, no dla nas się wydaje to naprawdę jakieś z kosmosu. Jana 11:53 czytamy, że od tego dnia, kiedy Jezus wzbudził Łazarza z martwych, naradzali się, aby go zabić. Widzieli cud i naradzali się, żeby go zabić. Dalej w 12 wersecie czytamy, że naradzali się, żeby i Łazarza zabić, arcykapłani. Tak już skutecznie. No wstał z grobu, ale musimy go tak dobić. Tak. Jeżeli zabijemy Jezusa, potem dobijemy Łazarza, no to już nie będzie miał kto go wskrzesić. Nie ustanowimy prawdy, licząc głosy. Zawsze będą ci, którzy powiedzą precz, mimo światła, które było na wyciągnięcie ręki. Jest na wyciągnięcie ręki. W podobieństwie Jezusa o bogaczu i Łazarzu Abraham mówi do bogacza, który jest w piekle. Jeżeli nie wierzyli pismom Mojżesza, to choćby kto z umarłych powstanie, nawet ten Łazarz, to też nie uwierzą. I zobaczcie, to się stało. Rzeczywiście, Łazarz powstał z martwych i rzeczywiście nie uwierzyli. Świadkowie mówili, to zabijmy Jezusa, zabijmy Łazarza. Prawdę ustanawiamy w oparciu o to, co mówi Bóg, a nie ilu ludzi idzie lub nie idzie za tobą. W Ewangelii Jana czytamy, że wielu Żydów uwierzyło w Jezusa, ale wielu odeszło. Nie wiemy, jaki to był rodzaj wiary. Pewnie nie była to szczera, zbawcza wiara. Ale Jezus mówi do nich, tych, którzy poszli za Nim, do czasu byli uczniami, mówi do Żydów, waszym ojcem jest diabeł, a nie Abraham. Skąd to wiem? Po waszych uczynkach. Chcecie mnie zabić. Także zobaczcie, że w centrum tego, co to znaczy być chrześcijaninem, są też trudności, wyzwania. I pośród nich naszym celem jest wierność. Nie mówimy ludziom, że słuchajcie, sztormy miną. Że kiedy uwierzysz, to po prostu będziesz chodził zawsze po wodzie i problemy znikną. Mówimy, że kiedy uwierzysz, problemów może się nawet nawarstwić. Tak jak Izraelici, kiedy wyszli z Egiptu, przeszli przez wodę i wtedy się, można powiedzieć, dopiero zaczęły problemy. Od uwolnienia. Ale celem jest wierność. To było celem Chrystusa. Wierność. Pomyślcie, czy Jezus odniósł sukces za życia? Według ludzkich kryteriów? No nie. Według ludzkich kryteriów to nie były tłumy wyznawców, jakieś wygodne życie czy bogactwo, ale odniósł sukces, biorąc pod uwagę jego wierność do samego końca. I owocem tej wierności jesteś ty, jestem ja, jesteśmy my. Jest Królestwo Boże, które przemienia świat. Królestwo rośnie. Pomyślcie o Jeremiaszu. Znowu, czy odniósł sukces skończył zakuty w kajdany, wrzucony do dołu z błotem. Nie wiem, trudno mówić o sukcesie takimi ludzkimi kryteriami, ale czy był wierny? Na pewno. Ale zobaczcie, jakie były owoce jego wierności. Także nie możemy iść na skróty i wymarzać z naszego słownika takich pojęć jak odstępstwo, grzech, piekło, niemoralność, zboczenie i tak dalej. To są słowa, których uczy nas ten słownik. Boże Słowo. Ono uczy nas takich pojęć. Nie możemy ich wymazać z naszego słownika, żeby ukierunkować nasz kompas naszego życia na sukces. Naszym celem jest wierność, a sukces jest czymś, co robi Bóg, kiedy używa naszej wierności. Czyli pomyślmy, czy chcemy mieć teraz... No fajnie, bo oczywiście każdy chce, żeby jak najwięcej ludzi się nawracało, przychodziło do Boga, ale przede wszystkim powinieneś pragnąć usłyszeć na końcu swojej historii: dobrze, sługo wierny i dobry. Dobrze, sługo wierny i dobry. Mówiliśmy kiedyś o tym, jaki jest temat główne przesłanie Biblii. Głównym przesłaniem Biblii jest zabić smoka i uwolnić dziewczynę. To jest cel biblijnej historii. I to jest cel biblijnej historii nie tylko po upadku. To było powołanie Adama już przed upadkiem. Czyli zanim Adam zgrzeszył, musiał walczyć ze smokiem, z diabłem, z wężem. Czytamy, że Bóg dał mu wszystko doskonałe. Dał mu doskonałą żonę, ogród, jedzenie i dał mu niedoskonałego węża. Ale miał też doskonałą okazję, żeby walczyć z tym niedoskonałym wężem. I co zrobił Adam? Adam nie zrobił nic. Adam abdykował, Adam stał, kiedy wąż kusił jego żonę. Przypatrywał się, jak można powiedzieć, smok chwyta dziewczynę. Nie robił nic. Ostatni Adam, drugi Adam, Chrystus, nie pozwolił na to. Czyli zrobił coś, co powinien był zrobić pierwszy Adam. Chrystus stanął pomiędzy węża a dziewczynę. Pomiędzy węża a Kościół. I walczył o Kościół, walczył o ciebie, o swoją oblubienicę, niszcząc łeb węża. Czyli można powiedzieć, że na krzyżu Jezus był opuszczony przez Ojca, tak jak wołał. Jezus opuścił swoją matkę, oddając ją pod opiekę swojego ucznia Jana. Był opuszczony, ale pojął za żonę Kościół, tak jak mówi Księga Rodzaju. Opuści człowiek ojca i matkę i pojmie, złączy się z żoną. To stało się na krzyżu, kiedy Jezus umierał, opuścił, był opuszczony przez Ojca, kiedy oddał swoją matkę pod opiekę uczniowi, pojął Kościół, uwolnił Kościół od mocy diabła. Czyli opuszczenie i połączenie. I po grzechu, po upadku w grzech, nasze zadanie się nie zmieniło. Wciąż mamy walczyć ze smokiem, który chce opanować twoje serce. Czyli mówimy tak, że smoki, owszem, smoki mogą być poza nami, ale smok może mieszkać też w tobie, kiedy chce się dostać do twojego serca. Także wciąż mamy zadanie, żeby walczyć ze smokiem. List do Rzymian 16:20 mówi: a Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niech będzie z wami. Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Zobaczcie, jak Bóg jest opisany. Bóg pokoju zetrze. Bóg pokoju zniszczy. Bóg pokoju rozwali łeb węża. Nie pomyślmy, co by się stało, gdyby jakiś wrażliwy czytelnik Biblii powiedział: oj, Bóg pokoju niszczy. Ja nie chcę tutaj rozwalonych łbów. Nie chcę żadnego szatana, żadnego węża, żadnego przebijania włóczniom. Moje serduszko jest zbyt wrażliwe na takie rzeczy. Ja w takiego Boga nie wierzę. Mój Jezus nie robi takich rzeczy. Bóg to dla mnie ciepełko, światełko, kadzidełko i łagodna muzyczka w tle. Taki jest Bóg. Pomyślcie na przykład, gdyby jakiś wrażliwy czytelnik napisał list do pana Tolkiena po przeczytaniu Władcy Pierścieni: słuchaj, panie Tolkien, proszę, żebyś w następnej części wyrzucił tego Azgula, Sarumana, Saurona, tego przebrzydłego Golluma. Po prostu jestem zbyt wrażliwy na takie historie. Niech zostaną hobbici, elfy i krasnoludy. Słuchajcie, bez Azgula, Saurona, Sarumana, Goluma, ta historia byłaby po prostu nudna. I każda historia, która opiera się właśnie na tym schemacie, każda piękna historia tak naprawdę opiera się na tym schemacie Ewangelii, że jest wojownik, który ścina łeb smoka, żeby uwolnić dziewczynę, potem zwykle się z tą dziewczyną żeni, tak jak Chrystus pojmuje za żonę Kościół. Mamy wesele baranka. Każda dobra historia jest takim wyciskaczem łez, bo jest oparta na tym schemacie Ewangelii. Kochamy to. Ale pamiętacie, co musieli robić mieszkańcy Szajer, Rohanu, żeby konflikt przyszedł z Sauronem? No wystarczy, że po prostu prowadzili wierne, dobre życie. To wystarczyło, żeby konflikt przyszedł. Wystarczy, że będziesz żył jak chrześcijanin, a konflikt przyjdzie. Jezus robił swoje, konflikt przyszedł. Apostołowie siali Ewangelię, konflikt przyszedł. Nie prowokowali nikogo. Nie robili niczego innego poza dobrym, pobożnym życiem. Bądź wierny w tym, co robisz, ale spodziewał się problemów. Problemy będą, także to nie jest tak, że Bóg wyrywał cię zawsze ze sztormów. Czasami tak. Ale przede wszystkim wyposaży cię, żebyś mógł przez te sztormy przejść zwycięsko, jak Chrystus. Zwiadowcy izraelscy, kiedy zobaczyli ziemię Kanaan, powiedzieli: słuchajcie, przyszli z takimi kiściami winogron wielkimi. Mówili: słuchajcie, oni tam mają wielkie winogrona, ale problem jaki jest? Że oni są jeszcze więksi od tych winogron. Nie da rady. Mówiliśmy o Dawidzie i Goliacie. Tak? Izraelici powiedzieli: on jest olbrzymem. A co Dawid? Owszem, więc nie wiem, jak mógłbym spudłować. Jest zbyt wielki, żeby z nim walczyć. Na co Dawid? Jest zbyt wielki, żebym spudłował. Tak, problemy będą, ale bądź wierny. Ufaj Bogu, On cię przez to przeprowadzi. Kiedyś słyszałem przykład z czasów wojny. Amerykańscy Marines zostali otoczeni przez armię Chińczyków. Byli przerażeni pewnie, przestraszeni. Ale generał amerykański mówi do nich: słuchajcie panowie, To teraz nam nie uciekną. I zobaczcie, to jest wiara, nie? Pośród problemów ucz się widzieć też w tym Bożą rękę, dobre rzeczy albo okazje wręcz. Czasami ludzie mówią: oj, w Polsce, oj, Polska to taki trudny teren, taka duchowa pustynia. Mamy albo ludzi niewierzących, albo takich nominalnych chrześcijan, religijnych ludzi, których serce jest daleko od Boga. Na co powinniśmy odpowiedzieć? To super, będzie komu głosić Ewangelię. Gdziekolwiek jesteś wierny Bogu, spodziewaj się, że konflikt będzie. Nie dziw się, nie bój się, nie wstydź się tego, kim jesteś. Pewien pastor napisał dobrą, celną rzecz na Facebooku. Nie będę tego cytował, bo nie chcę zboczyć sedna, skupiać się na treści jego posta. Ale jeden z komentarzy brzmiał: z całym szacunkiem, pastorze, ale ja się z tym nie zgadzam. Na co pastor odpowiedział: cóż, oczywiście, że się nie zgadzasz. Wszyscy się z tym nie zgadzamy. Dlatego muszę wiernie głosić Słowo Boże. Także spodziewajmy się tego, że ktoś przyjdzie: ja się z tym nie zgadzam. No, to jest normalne, spodziewamy się tego. Dlatego tu jesteśmy, dlatego głosimy Słowo Boże. Starcie dwóch światów, starcie dwóch stylów życia, dwóch światopoglądów. Duchowa walka ma miejsce wtedy, kiedy Bóg nie milczy, kiedy Bóg wchodzi ze swoją opinią do ludzkiej opinii. I kiedy Bóg przychodzi do człowieka, to nie po to, żeby wypracować jakąś syntezę pomiędzy twoją opinią, opinią człowieka, a jego opinią. Bóg przynosi antytezę, czyli odpowiedź, która jest radykalnie odmienna od ludzkich opinii, od ludzkich recept na życie. I kiedy zabieramy się z Bogiem w drogę, bądźmy przygotowani naprawdę na ciekawe przygody. Kiedy wyruszamy z Nim w drogę, to okazuje się, że będziemy mieli towarzyszy drogi, którzy nas opuszczą. Jak na przykład Demas, o którym czytamy w Nowym Testamencie. Będziemy mieli współpracowników, którzy nas zdradzą. Jak na przykład Judasz. Będziemy mieli przyjaciół, którzy się nas zaprą. jak Piotr. Będziemy mieli też szlachetnych przeciwników, tak jak Dawid miał szlachetnego przeciwnika w osobie Abnera. Może się dziwił, to jest dobry, szlachetny człowiek, co on robi po drugiej stronie? Możemy mieć parszywych współpracowników po naszej stronie, jak Joab. Możemy mieć fałszywych braci, którzy będą w tej samej denominacji nawet i będą jakoś, nie wiem, spiskowali przeciwko naszej wolności. Możemy mieć obok siebie cwaniaczków, relatywistów i kombinatorów, jak Laban w stosunku do Jakuba. Możemy mieć przełożonych, którzy będą szukali haków na nas, albo wręcz polowali na nas, jak Saul na Dawida. Także zobaczcie, przygoda jest ciekawa. Konflikt jest częścią Bożego Królestwa. Historia ludzkości to jest, można powiedzieć, historia konfliktów, ale pośród nich Królestwo Boże się szerzy, rozwija. Królestwo rośnie, ale historia to jest opowieść o konfliktach. Ziarno rośnie nie tylko w słońcu i łagodnym deszczu, ale ono się rozwija też pośród burzy i wichrów. Pociecha jest taka, nie ma w Kościele takich konfliktów, których Bóg nie używa dla swojego królestwa. Nie tylko w Kościele, w świecie. Nie ma nic nowego pod słońcem. Bóg nie jest zaskoczony. I tak jest, zobaczcie, Biblia przyrównuje nas do duchowej armii. Armia może się cieszyć spokojnym marszem, odpoczynkiem od jednej bitwy do drugiej bitwy. Ale to bitwy są powodem, dla którego wyruszają. I zawsze należy oczywiście unikać niewłaściwego rodzaju konfliktu. Nie mamy się angażować w niepotrzebne walki, jak to w jednym filmie było, nie toczę niepotrzebnych walek, jak to mówi jeden z bohaterów, ale właściwy konflikt jest rzeczą słuszną. I teraz jak odróżnić słuszne od niesłuszne konflikty i walki? No mamy przykład niesłusznej walki, kiedy Saul atakował Dawida. Co robił Dawid? Dawid mówił, nie, ja nie będę z tobą walczył. Jesteś pomazańcem pańskim, mówi do Saula. Jesteś królem namaszczonym przez Boga. Możesz powiedzieć jego przełożonym. Nie będę z tobą walczył. Także to jest przykład walki, w której nie powinniśmy się angażować. Ale Jezus na przykład sam atakował bezbożność w świątyni, atakował i obnażał obłudę religijnych przywódców. Nie unikał tych konfliktów, żeby prowadzić spokojną służbę. Twoim celem nie jest święty spokój w tym życiu. Spokojna służba. W królestwie cesarza, który pozwala nam łaskawie działać, żyć i odprawiać nabożeństwa. Dzisiaj słyszymy na przykład zdziwienie, a jesteście przeciwko aborcji, przeciwko usuwaniu ciąży, jak to się mówi? W porządku, to sobie jej nie róbcie. Ale my chcemy mieć prawo, żeby móc przeprowadzać aborcję. Odpowiadamy, no way, nie ma mowy. Dlaczego? Nie dlatego, że wierzymy, iż przepisy prawne zmienią twoje serce i zmienią kulturę. Jest odwrotnie. Najpierw przemienione serce, a potem przykazania. Najpierw łaska, potem prawo. Najpierw Bóg wyprowadza Izraela z Egiptu, potem daje im dekalog. Dlaczego więc jesteśmy przeciwko aborcji? Dla wszystkich. Ponieważ naszym celem jest Ewangelia. Czyli ogłaszamy ludziom poselstwo sądu, grzechu i wzywamy: przyjdźcie do Chrystusa, zaufajcie Jemu. I to poselstwo sądu i grzechu dotyczy też naszej kultury, która ugięła kolana i ugina kolana przed bożkiem tolerancja, monizm, panteizm, relatywizm i tak dalej. Świeckie państwo z bożkiem tolerancja mówi: słuchajcie, nasz Bóg jest bardzo łaskawy. Nasz Bóg zaprasza wszystkich do stołu, do okrągłego stołu, i pozwala każdemu zasiąść do stołu. Każdy ma swoje miejsce. Nawet was, chrześcijanie, zapraszamy. Nie wykluczamy was. Ale słuchajcie, w poniedziałek robimy dzień islamu. We wtorek robimy dzień hinduizmu. W środę robimy dzień buddyzmu. W czwartek robimy dzień ateizmu. A w piątek robimy dzień chrześcijaństwa. Co na to chrześcijanie? No, wielu chrześcijan powiedziałoby: chwała Panu. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękujemy Panu Cesarzowi za ten jeden dzień w tygodniu. Cieszymy się z piątku. No co powinniśmy powiedzieć? Nie. Nie cieszymy się z piątku. I nie dlatego, że nie chcemy piątku, ale dlatego, że nie chcemy takiego Boga. Nie chcemy takiego Boga systemu. Dlaczego? Bo nasz Bóg mówi, że każdy dzień jest Bożym dniem. Nie lubimy Boga systemu, który ustawia naszego Boga i mówi, gdzie jest Jego miejsce, gdzie On sobie może łaskawie usiąść. Nie w takiego Boga wierzymy. Dlaczego walczymy z aborcją? Ponieważ walczymy z bożkiem systemu, który ogłasza wolność do zabijania. Nie chcemy służyć takiemu bożkowi. Ale pamiętajcie, celem jest Ewangelia, a nie legislacja. Oczywiście legislacja jest owocem, ale celem jest przemienione serce ludzi, społeczeństwa. Nie jesteśmy zbawieni przez prawo, jesteśmy zbawieni do posłuszeństwa prawu. Prawo jest rezultatem głoszenia Ewangelii. Także upamiętanie i wiara. Głosimy grzech, poselstwo sądu i poselstwo łaski. Jeżeli tego nie robimy, to znaczy, że Kościół traci sens, dla którego istnieje. Nie chcemy strażaków, którzy się boją ognia. Nie chcemy strażników, którzy nie pilnują porządku. Nie chcemy policjantów, którzy się boją przestępców. Nie chcemy chirurgów, którzy mdleją na widok krwi albo się boją skalpeli. Nie chcemy pilotów, którzy... Zna się uśmiech. Nie chcemy pilotów, którzy się boją wysokości. I nie chcemy pastorów, którzy mówią pokój, kiedy pokoju nie ma. Żyjemy w kulturze wszechobecności pornografii, pornografizacji, można powiedzieć, nieomal wszystkiego, kulturze zacierania różnic między kobietą a mężczyzną, kulturze legalnej aborcji, powszechnych rozwodów. I jeżeli nie widzimy powodu, żeby ogłaszać naszemu pokoleniu poselstwo sądu, to naprawdę się nie nadajemy, żeby głosić Ewangelię. Tracimy sens, dla którego tu jesteśmy. Bycia solą i światłem. Doug Wilson powiedział: nasi uczeni przywódcy, jak do tej pory, zajmowali się duchową wojną w kulturze w czterech prostych krokach. Do tej pory było tak. Mówili: nie ma walki. Może nadejść czas, kiedy będziemy musieli walczyć. Słuchajcie, jest za wcześnie na walkę. I czwarte, jest już za późno na walkę. I podsumował to: jesteśmy tutaj, ponieważ nasze szanowane przywództwo ewangeliczne specjalizuje się w niewyraźnym trąbieniu. I tak jest dzisiaj. Ludzie mówią: obrażasz nas, mówiąc, że co, jestem grzesznikiem? A za jaki grzech mam pokutować? To, co mówisz, mnie przecież nie dotyczy. Mówimy: musisz pokutować za swój własny grzech. I na koniec jeszcze raz słowa z Ewangelii Jana, 6 rozdział, od 60 wersetu. Wielu tedy spośród uczniów Jego, usłyszawszy to, mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może. A Jezus, świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego, rzekł im: to was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. I mówił: dlatego powiedziałem wam, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Od tej pory wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12: czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli, poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie, że umacniasz nas i wyposażasz nas, abyśmy zawsze byli czujni, gotowi, przygotowani do dobrego dzieła. I dziękujemy Tobie za miecz słowa, który nam powierzasz i też uczysz nas, jak się nim posługiwać. Modlimy się, aby Twoje słowo zawsze strzegło nas od grzechu, abyśmy Twoim słowem niszczyli, tak jak Chrystus, wszelkie pociski złego, wszelką pychę, chciwość, nieczystość, zazdrość, łakomstwo, grzech, lenistwo, inne grzechy, które pukają do naszych bram. Panie, modlimy się o wszelką siłę, zachętę, moc Twojego Ducha i modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.